Chcę dać pewną taką ilustrację. Kiedy masz problem, kiedy masz jakąś sprawę do załatwienia i idziesz do swojego przyjaciela i kiedy z nim rozmawiasz, na co patrzysz? Najczęściej, jeśli chodzi o tego przyjaciela, o tą osobę, do której mówisz, na co najczęściej patrzymy? Na jaką część ciała patrzymy? O. Oczy na jego głowę, prawda? Nie zwracam się do brata Mirka i patrzę na jego kolano, mówię, bracie Mirku, mam problem. I potrzebuję, żebyś mi pomógł. Jak on by się czuł? Jakby mógł mnie odebrać? Że jakoś tak dziwnie go traktuję i lekceważę go. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz, drogi bracie. Jeśli masz jakąś sprawę, zwracaj się do głowy, a nie do kolana. Nie oczekuj, że to ręka załatwi twoją sprawę. Jest wielce prawdopodobnie, że głowa uruchomi rękę. Tak jak ta siostra, która przyniosła nam siatkę z żywnością. Rozumiemy to, ten obraz? Tak jak brat złożył mi tu świadectwo, że on też nakarmił kogoś i ten ktoś później powiedział, że był głodny i ktoś go nakarmił. Wiecie, Bóg chce nas używać i niekoniecznie my musimy o tym mówić ludziom. Bóg wie, w jakim stanie jest jego ciało. I to jest dla mnie najlepsza wiadomość, dlatego że mimo, że jestem pastorem i czuję się odpowiedzialny, ale wierzę, że to nie ja buduję Kościół, tylko Bóg buduje Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Ale jeśli masz jakąś sprawę i wiesz, że ktoś powinien ci pomóc, nie rób tego błędu, nie szukaj pomocy u ludzi. Zwraca się do głowy, a głowa wyda odpowiednie polecenie. Tak jest w naszym naturalnym organizmie. Wszystko, co robimy, wszystko przechodzi przez naszą głowę. To jest oczywiste. To głowa wydaje wszystkie decyzje, a my po prostu to wykonujemy. Tak samo jest i w Kościele. Zwraca się do Jezusa. On uruchomi odpowiednie członki ciała, aby mogły wesprzeć inne. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. A teraz chcę powiedzieć kilka słów na temat obozu, organizacji obozu. Jak już mówiłem, od 75 roku się nawróciłem, chodziłem do zboru w Gliwicach, to jest mój macierzysty zbór, to jest taki mój dom duchowy. Tam uczyłem się, wzrastałem, szczególnie przy moim pastorze, mówię moim, ponieważ był to człowiek, przy którym się wiele nauczyłem. Ale muszę wam powiedzieć, że zanim zacząłem prowadzić obóz, bo zastanawiałem się nad tym pytaniem, kiedy ja zacząłem prowadzić obozy. I muszę wam powiedzieć, że zacząłem zajmować się obozami wtedy, kiedy jeździłem na obozy jako uczestnik. Najpierw pojechałem na obóz jako uczestnik. Byłem na obozie, wiedziałem, jak obóz wygląda, uczestniczyłem w tym obozie i byłem bardzo zadowolony, że mogłem być na tym obozie. Potem kolejna rzecz, kiedy miałem 16 lat, wtedy poproszono mnie, czy byłbym gotowy pojechać jako wolontariusz na obóz i pomagać tam przy dzieciach. To był dziecięcy obóz, pamiętam, pojechałem. Więc ja byłem od takiej roboty, przynieś, podaj, pozamiataj. Znacie taką bardzo odpowiedzialną pracę, bo ktoś ci mówi, idź, przynieś to i czeka, że ty mu to przyniesiesz. Więc ja byłem od tego, że mam dopilnować, kiedy inni byli zmęczeni, to ja musiałem siedzieć i pilnować. I tak wyglądała moja praca na obozach. I przez jakiś czas jeździłem i pomagałem, byłem tak zwanym pomagierem. Nie miałem swojej grupy, byłem tylko kimś, kto jeździł i pomagał. Ale ja byłem zadowolony z tego. Ja jakoś tak, może nie wiem, ja w środku już miałem takie pragnienie służyć Bogu. Gdziekolwiek była taka możliwość, żebym mógł pojechać, pomóc, to zawsze byłem ochotny. I chcę powiedzieć, że Bóg szuka ochotników, nie szuka najemników. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą gotowi ponieść cenę i ofiary służby, ale to nie będą ludzi, których będzie się prosiło za każdym razem przyjść i zrób. Wiecie, to ludzie, których nazywamy najemnikami. To jest człowiek, któremu trzeba zapłacić, żeby coś wykonał. Ja dzisiaj słyszę młodych ludzi, studentów niektórzy, którzy, a miałem ich kilku na praktykach, sam jeździłem na praktykę, a teraz już mam i praktykantów, tak to się wszystko dzieje. No i oni mają pewne wymagania teraz. To już nie jest tak, jak ja, kiedy jak patrzę na to, to było wariactwo z jednej strony. No jadę, nie ma żadnej perspektywy. Ale kochani, perspektywą dla mnie jest Chrystus. A to jest zupełnie inna perspektywa. A dzisiaj musi być zagwarantowane to i tamto. Wiecie, jasne, można oczekiwać. Zdaję sobie, że to na pewno by ułatwiło. Ale uważam, że jeśli Bóg chce kształtować wielkich mężów wiary, to muszą zaczynać od rzeczy, które są niezbyt zawsze przyjemne. Ale jedna rzecz, jaka musi być tutaj ważna, to musi być człowiek, który pragnie. Zresztą Biblia powiada, kto pragnie, niech przyjdzie. Nie kto musi, ale kto pragnie. Zatem pierwsza zasada. Jeśli chcesz być kimś, kto będzie miał wpływ na innych, to musisz tego po prostu pragnąć. Musisz pragnąć służby dla Boga. Ja lubiłem zbór, lubiłem różne rzeczy, które się tam działy. Jakoś tak zawsze chętnie pomagałem. Nie zawsze byłem w tym wierny. I tu się przyznaję, byłem młodym człowiekiem. Pewne rzeczy mnie przerastały, więc jakoś uciekałem, ale gdzieś tam zawsze w moim życiu była chęć do tego, żeby służyć. Więc jeździłem na obozy jako pomagier. Udało mi się później nawet mieć jakąś grupę. Wiecie, to przychodziło naturalnie. Z czego to wynikało? Z bardzo prostej zasady. Bądź wierny w małym. Jest to najpopularniejsza zasada biblijna i Boża zasada. Jeśli jesteś wierny w małych rzeczach, Bóg powierzy ci więcej. Co to znaczy być wierny w małym? Wiernym być w małym to wtedy, kiedy nikt na ciebie nie patrzy, nikt ci nie dziękuje, kiedy musisz wykonać czasami bardzo trudne rzeczy, których nikt nie chce wykonać, a ty musisz je wykonać. Jeśli w tych rzeczach jesteś wierny i jeszcze jesteś wdzięczny Bogu za to, że możesz Mu służyć, jesteś wiernym człowiekiem w małym. A wtedy Bóg widzi, że jesteś przygotowany do tego, żeby wziąć więcej. I tak się działo też w moim życiu. Ta prawidłowość bardzo dobrze tutaj funkcjonowała. Otóż czasami poprowadziłem coś, potem przejąłem granie na obozie. Już wtedy byłem odpowiedzialny za uwielbienie, bo oprócz tego, że pomagałem, jak wiecie, zakochałem się w mojej żonie i dzięki temu nauczyłem się grać na gitarze i dziękowałem Bogu, że mogę Mu służyć jeszcze lepiej. A więc komu Bóg wiele daje, od Niego wiele też wymaga. A więc pamiętajcie, kochani, talenty, które Bóg dzisiaj Wam daje, będziecie z nich rozliczani. Więc jeśli potrafię grać, to nie czekam, aż ktoś będzie mnie szczególnie prosił. Chętnie zagram, jeśli trzeba, jeśli taka jest potrzeba. Więc też taki byłem chętny. Ludzie stwierdzili, że chyba na tyle gram wystarczająco, że mogę poprowadzić uwielbienie, to też jest ważne, bo sama chęć grania jeszcze nie jest wyznacznikiem tego, że Ty już masz służyć, bo czasami próbujemy robić rzeczy, do których w ogóle się nie nadajemy. A zatem te nasze zdolności, które Bóg nam daje, one też w jakiś sposób są postrzegane przez innych ludzi, którzy patrząc na nasze życie i służbę, widzą, że nadajemy się do tego. I też Bóg w taki sposób działa, poprzez autorytety, poprzez ludzi, którzy stoją nad nami i oni nas kierują często w różne służby. I tak samo było w moim życiu. Kiedy to się działo, poproszono mnie później, żebym był liderem młodzieżowym. A zatem będąc liderem młodzieżowym w zborze, ja miałem w ogóle po skończeniu seminarium, aha, to jest bardzo ważne, w trakcie seminarium organizowaliśmy wycieczki do Zakopanego. I muszę Wam powiedzieć, to było bardzo ciekawe, ponieważ mieszkaliśmy w takiej chałupie, niewielka chałupa i ja nie wiem, jak to się stało, ale był taki czas, zawsze to było 1 maja, to był długi weekend, 1 maja wyjeżdżaliśmy w Tatry. Najpierw robiliśmy to wyjazd z Gliwic, z naszą młodzieżą. Potem, jak już byłem w seminarium, no to tyle znajomych w Warszawie, no oczywiście moja żona, moja ukochana w Przemyślu, no więc trzeba i młodzież z Przemyśla przy okazji. Wiecie, były takie wyjazdy, że było nas około 70 osób. I w tej jednej chałupie, żeśmy się tam gnieździli, oczywiście nie tylko tam, potem już drugą chałupę, Gaździna mówi, jak wy to robicie? A my tak... Spaliśmy rano, wychodziliśmy na trasy, wiele różnych tras podzieliliśmy, bo wiecie, w górach też trzeba się orientować, nie wolno chodzić taką wielką ekipą, po 10 osób, nie więcej. Zatem dzieliliśmy, mieliśmy ludzi, którzy byli odpowiedzialni za konkretne trasy, wieczorem schodziliśmy. Wiecie, to był bardzo dobry czas. I po skończeniu seminarium zaproponowano mi, wtedy dostałem propozycję, brat Michał Chydzik mi zaproponował, wtedy on był już naczelnym naszego kościoła, żebym poszedł na drugiego pastora do Ustronia. Ja jeszcze z mojego zboru nie miałem żadnej propozycji, więc tak myślę, wow, drugi pastor. I nagle mój pastor się o tym dowiedział, mówi, to nie może tak być. Inwestujemy w markę i on ma być w naszym zborze. No i, kochani, szansa na karierę umknęła mi. Wróciłem do swojego zboru. A w swoim zborze pastor zaproponował mi, żebym zajął się młodzieżą i żebym był taką prawą, lewą ręką pastora. Oczywiście zarabiałem niewiele, to też jest bardzo ciekawa rzecz, ale mnie to nie przeszkadzało. I słuchajcie, ja chciałem służyć, ja chciałem pracować dla Boga, więc dla mnie to nie był żaden problem. I zajmowałem się młodzieżą, byłem liderem najmłodszym z mojej młodzieży, bo ja byłem tam najmłodszy, a moja młodzież miała do 30 kilku lat. Od 20, powiedzmy, 6-7 lat wzwyż. I muszę wam powiedzieć, to była najlepsza grupa młodzieżowa. Niezależna finansowo, jakakolwiek impreza, nie było problemu nigdy z pieniędzmi. Słuchajcie, gdziekolwiek jeździliśmy, zawsze były pieniądze. Ja jako lider korzystałem z tego, także to była naprawdę bardzo dobra grupa młodzieżowa. Potem oczywiście było kolejne pokolenie, średnia szkoła, no niełatwo się to prowadziło. Potem jeszcze mniejsze pokolenie, no i tak to trwało. Oprócz tego zajmowałem się jeszcze odwiedzinami starszych sióstr, braci. I muszę wam powiedzieć, byłem od tego, żeby pojechać i wysłuchać historii, kolejnej historii, tej samej, tego jak to było kiedyś. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja dziękuję Bogu za te wizyty, dlatego że tak sobie myślę, Boże, ile lat ci ludzie Tobie służą? Ja chciałbym kiedyś w moim życiu zestarzeć się w służbie. Chciałbym, żebym... Ja nie chciałbym siedzieć gdzieś w domu, ale chciałbym do końca moich dni usługiwać. I wiele nauczyłem się, słuchając tych starszych sióstr, których już dzisiaj nie ma, odeszli. Taka była moja dodatkowa służba. Potem w pewnym momencie, kiedy wróciłem z seminarium, zająłem się służbą młodzieżową, organizowano obóz zimowisko w Ustroniu na ponad 120 osób. I tak się złożyło, że kierownik tego obozu, który przygotowywał, tydzień przed obozem zrezygnował z obozu. I problem, bo tak, ludzie już zgłosili, wpłacili pieniądze, bo to nie tylko z naszego zboru, z okolicznych zborów ludzie się wybierali na obóz. Kto zajmie się obozem? No i pastor mówi, Marek, zajmiesz się obozem. Ja? Ale ja nigdy nie prowadziłem obozu. No to masz okazję, żeby poprowadzić. Muszę wam powiedzieć, to było najtrudniejsze zadanie dla mnie, bo po pierwsze, on już coś zaczął tam przygotowywać. Ja nie miałem zielonego pojęcia, jak się obozy prowadzi. Ja wiedziałem tylko jedno, jak taki obóz wyglądał dziecięcy, bo to nie był dziecięcy obóz, to było zimowisko dla dorosłych. Więc ja nigdy nie byłem na czymś takim, więc nie miałem pojęcia, jak się to prowadzi. Ja mówię, Panie Boże, ja sobie chyba nie poradzę, ale mam to zrobić, pastor kazał mi to zrobić. Więc co zacząłem robić? Oczywiście on już załatwił tam gdzieś kucharki, siostry z tamtego zboru, więc pieniądze, wiem, że pieniądze są na koncie, kucharki już mam, program, no całe szczęście, że taki przyjechał brat za granicą, tam miał usługiwać, dobra, to już mam usługującego, mamy co jeść, mamy gdzie spać, no to jakoś to będzie, słuchajcie, nikt mnie nie uczył, nikt mnie nie przeszkolił, jak organizuje się obozy. Ale powiem wam, pierwszy obóz, jaki był, jaki zrobiłem, a najbardziej bałem się, wiecie czego, żeby mi nie zabrakło pieniędzy. Ci, którzy organizują obozy, to wiedzą, że tak muszą gospodarować pieniędzmi, żeby czasem nie zabrakło, bo co to będzie, jak nagle zabraknie pieniędzy i nie będzie co dać ludziom, tam powiedzmy młodzieży do jedzenia. Więc najbardziej się tego obawiałem. Więc musiałem trzymać sztamę w kuchni z siostrami i muszę wam powiedzieć, miałem bardzo fajny czas z nimi. Polubiłem je, myślę, że one mnie też polubiły, więc sprawa kuchni była załatwiona, one bardzo oszczędnie gotowały i bardzo dobrze gotowały, więc zacząłem powoli, no, orientować się w tych sprawach, jeździłem na zakupy, przywoziłem co trzeba, sprawdzałem co chwilę, ile mamy gotówki, wiecie, z tego obozu pod względem duchowym nic nie miałem, bo ja nie miałem czasu, żeby tam usiąść i słuchać wykładów, ja na to w ogóle nie miałem czasu, bo ja tam byłem kierowcą, zaopatrzycielem, wszystkim praktycznie zajmowałem się, ponieważ nie wiedziałem, nikt mi nie powiedział, jak to się robi. Ale to był pierwszy obóz, który udał się, było ponad 120 osób, zostało mi jeszcze trochę pieniędzy, słuchajcie, na tym obozie. I jak wróciłem do zboru, pastor powiedział, no Marek, to już wiemy, kto będzie organizował obozy w tym, przyszłe obozy. I tak zostało. Muszę wam powiedzieć, nikt mnie nie przygotowywał. Ale powiem wam jedno, ja nie wiedziałem, że ja już byłem przygotowywany do organizowania obozów. Nie znałem szczegółów, tego musiałem nauczyć się sam w trakcie. Ale powiadam, to są szczegóły. Najważniejsze w tym wszystkim to jest Twoje pragnienie i chęć niepoddawania się. Dlatego, że kiedy przychodzą problemy i doświadczenia, kochani, dla wierzącego człowieka to jest wyzwanie. To jest szansa. Wiecie, kiedy ktoś prosi cię o rzeczy, których nigdy nie robiłeś, to dziękuj Bogu za to, bo ja nie wiem z jakiego powodu, ale on najwidoczniej zauważył, że może jesteś w stanie to zrobić. Wiecie, ja kiedyś myślałem, o, ja nie dam rady, to mnie przerośnie, ja się boję. Kiedy się boisz, nigdy nie pójdziesz do przodu. Możesz pójść do przodu, może ci się nie udać, ale będziesz mi wiedział jedno. Spróbowałem i teraz wiem, jak to wygląda. Jeśli nigdy nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział. To jest to, o czym mówiłem. Możesz mówić o tym, jaki Bóg jest dobry i mówić i opowiadać i powtarzać świadectwa innych ludzi. Ale ciągle sam będziesz niespełniony, bo nigdy tego nie doświadczyłeś w swoim osobistym życiu. A właśnie o to chodzi. I wiecie, zacząłem traktować to jako wyzwanie dla mnie. Poprzeczka, muszę coś zrobić. Kolejny obóz, który organizowałem, obóz młodzieży, wtedy już było łatwiej, ja wtedy już sobie dobrałem pomocników. Ważne jest, aby mieć dobrą grupę ludzi, z którymi się współpracuje. Dlatego, że od tego zależy potem dobra atmosfera na obozie. Jeśli masz ludzi, z którymi się dobrze rozumiesz, z ludźmi, z którymi można pożartować, ja jestem takim człowiekiem, który lubi pożartować, więc szukam też takich ludzi trochę podobnych do mnie, żeby nie było tak, że ja żartuję, a on patrzy na mnie i nie wie, jak ma zareagować. Lubię ludzi, którzy patrzą z pewną rezerwą na pewne rzeczy, a szczególnie, kiedy są problemy. Wiecie, coś takiego w moim życiu się uruchamia, kiedy nagle spada jakiś problem i ktoś panikuje, i u mnie dzieje się zupełnie coś odwrotnego. Ja nagle, może nie jestem wesoły, ale uspokajam sytuację, patrzę na to, może jest jakieś rozwiązanie, to nie jest tak źle. To jest ważne, kochani. Wierzę, że lider, przywódca to jest człowiek, który nie będzie panikował, biegał, mówi, nic się nie da zrobić, nie to będzie tak jak ten sługa Elizeusza, panie, nic się, tragedia, jest tragedia, no zobacz, co się dzieje. A Bóg mówi, otwórz mu oczy, nie? I nagle on zobaczy to, czego nie widział wcześniej. Bóg powołuje ludzi, którzy są chętni. I ja myślę, że to jest sukces. Jeśli masz pragnienie, aby służyć Bogu, to Bóg znajdzie ludzi, którzy będą cię szlifować. Bo jesteś w Jego ciele, w Kościele. Ta sama zasada dotyczy wszystkich nas. Czy to będzie twój pastor? Wiecie, ostatnio rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który mówi, ojejku, nie. Ja mu tam kilka takich porad udzieliłem. Nie podobałem mu się za bardzo. Stwierdził, że nie, pastor nie jest dobry i w ogóle niedobry. Ale tak się złożyło, że musiał wyjechać za granicę, zaczął ciężko pracować i wrócił po pół roku czasu. Wiecie, i pierwsze świadectwo, jakie wypowiedział, mówi tak, bracia, jaki ja jestem Bogu wdzięczny za to, że my mamy taki zbór. Jaki ja jestem wdzięczny Bogu za to, że Bóg dał nam pastora. I stwierdziłem, że jednak to jest prawdą, że podróże kształcą. Dziękujmy Bogu za tych, których Bóg postawił nad nami. I chcę wam powiedzieć jedna rzecz. Jeśli chcesz przewodzić, musisz nauczyć się służyć. Nie ma innej możliwości. W seminarium teologicznym, kiedy byłem, rektor zawsze przychodził na stołówkę i my już wiedzieliśmy, co się będzie kroiło. A on zawsze mówi tak. Mam niespodziankę. Kto chce? Za pierwszym razem nie wiedzieliśmy, wszyscy podnieśliśmy swoje ręce do góry, więc poszliśmy do roboty. Bo niespodzianką było malowanie płotu w nowym budynku seminarium. Za drugim razem, jak już powiedział, mam niespodziankę, to kilku się zgłosiło. Ja tam byłem między nimi. Trzeba mi umyć samochód. No to dawaj i myliśmy samochód dyrektorowi. Wiecie, i tak te jak już wchodził, wiedzieliśmy niespodzianka. No, tam niespodzianka to tylko robota była, nic więcej. I po jakimś czasie rektor mi mówi tak, Marek, muszę ci coś powiedzieć. Byliśmy na obozie, bo też w ramach praktyki musieliśmy pojechać na obóz, który jeszcze Włodek Grudnicki organizował, więc musieliśmy rozstawiać namioty i tak dalej. I mówi tak, patrz na tych dwóch. Pokazał mi moich kolegów z seminarium. Oni stali i mieli rozkładać namiot, a oni tego namiotu się trzymali i tam dysputy takie teologiczne tam mieli. I on mówi tak, Marek, patrz na tych dwóch, z nich nic nie będzie. Ja wtedy tak pomyślałem, jak on może coś takiego powiedzieć? Skąd on wie? I muszę wam powiedzieć, że wiedział. Jeden już nie żyje, zginął. Kiedy wyszli z seminarium, rozbili zbór. Tak. a drugi dzisiaj nie jest w służbie, być może wrócił do zboru. Popatrzcie, jeśli jesteś gotowy do służby, to jesteś ochotnikiem. A takich Bóg najlepiej lubi, najbardziej lubi. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie skąpego, nie tego, który musi. My możemy nauczyć ludzi, ludzie musicie dawać. Bo Biblia mówi, że jak będziesz dawał, to Bóg cię będzie błogosławił. Bóg takiego nie chce niczego. Bóg mówi, ty masz przynieść, jeszcze masz się z tego powodu cieszyć. To jest dawanie z radością. Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. I myślę, kochani, że całość, o czym mówię, tak naprawdę dotyczy jednej i bardzo ważnej rzeczy, naszej postawy. Jeśli chcesz służyć, to Bóg ci znajdzie dobre miejsce. Wiecie, najczęściej to jest twój zbór. To jest pierwsze miejsce, gdzie uczysz się służyć. Zanim wyjdziesz ze zboru i będziesz służył innym ludziom, masz nauczyć się służyć tutaj tym, którzy są. Czy to pastorowi. Wiecie, ja uczyłem się służyć ludziom, ale to jest biblijne. Mojżesz, człowiek, który został powołany przez Boga, w pewnym momencie musi zakończyć swoją służbę. Kto został jego następcą? Miał dwóch synów. Gerszoma i Eleziera. Dwaj synowie Mojżesza. Dlaczego nie oni zostali następcami, a powinni zostać? Bo przecież jaki ojciec, taki syn. To właśnie synowie powinni kontynuować dzieło swoich ojców. A Pan Bóg nie. Wybrał innego człowieka. Kto to był? Jozue. A kim był Jozue? Co wiemy na temat Jozuego? Pierwsza rzecz to czytamy, a Jozue był sługą Mojżesza. Nie był sługą narodu izraelskiego, ale był sługą Mojżesza. To był człowiek, który był bardzo blisko Mojżesza. On służył Mojżeszowi. Mało tego, kiedy było zagrożenie, on stawał i stawał przy Mojżeszu. Kiedy cały naród mówił nie, mógł powiedzieć nie, bo przecież miał okazję do tego. Wiecie, jaka fajna okazja, jaka była okazja? A ja bym powiedział nie, to ja bym został następcą, bo lud może by mnie wybrał. Nie? Wszyscy przeciwko Mojżeszowi. Ale ten człowiek był bardzo lojalny. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Cecha, która dzisiaj zanika, to jest lojalność. Lojalność w Kościele. Lojalność wobec brata, wobec Kościoła, wobec sióstr i braci. Jeśli chcesz służyć naprawdę Bogu, musisz być lojalny. Jeśli chcesz pracować na obozie, musisz być lojalny wobec tego, kto cię tam powołuje do tej służby. Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że w służbie poznajemy się lepiej. Zgadza się? Lojalność. Czy rozumiemy, co to jest lojalność? To jest wierność i stanie przy danym człowieku. Jest to zachowywanie, ja bym powiedział, twarzy tej drugiej osoby w takim sensie, że i tutaj to właśnie tłumaczę, kiedy pracujemy razem, czasami zdarza się, że poznajemy się bliżej i nie zawsze jest pięknie, prawda? Czasami widzimy, ten ktoś popełnia błędy. Lojalność polega na tym, że mimo tego, że ja to wiem, ja tego nigdzie nie wynoszę i nie wykorzystuję tego przeciwko temu człowiekowi. Lojalność zborowi. To jest mój zbór, w którym Bóg mnie postawił. Wiecie, kiedy Bóg nas powołuje, to stawia nas najczęściej w zborze. Jak rodzisz się, to przychodzisz na nabożeństwo i rodzisz się. To jest twój dom duchowy. Gdyby Bóg wiedział, że to nie jest najlepsze miejsce, to by cię tam nigdy nie posłał. U nas był taki problem, bo nagle część ludzi zaczęła jeździć do innego zboru, daleko, do Warszawy. Ja tak sobie myślę, no to jak to jest, Panie Boże? Doprowadzili do tego, że oni się narodzili w Rzeszowie, w zborze Emaus, Kościół Zielonoświątkowy. A teraz nagle jadą, bo tam jest coś lepszego. To znaczy, że Panie Boże stwierdziły, że już nie trzeba, że już nie ma namaszczenia w naszym kościele. Stwierdza, że tu już niczego nie osiągną. Masz coś dla nich lepszego. Tylko dlaczego oni muszą taki kawał drogi jechać? Wiecie, czasami tak jest. Szukamy czegoś, czego tak naprawdę nie wiemy i czego nie wiemy, czego i tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy. Wierność to jest służba, to jest praca i to jest odpowiedzialność. Jestem lojalny wobec mojej żony, ona jest lojalna wobec mnie. Wiecie, w małżeństwie to doskonale widać. Tam dopiero widać, prawda, na czym polega lojalność. Kiedy poznajesz swojego męża, swoją żonę, lepiej niż było to w narzeczeństwie. Znasz wszystkie jego dobre strony i mnóstwo jego wad. I lojalna żona nigdy nie będzie publicznie ośmieszała swojego męża i nigdy nie będzie go krytykować. Nie powie, o, a ten mój, to szkoda gadać. Lojalna żona będzie mówić dobre rzeczy o swoim mężu, mimo, że wie, jaki on jest drań. Tak, kochani. A wiecie dlaczego? Bo miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Czasami przez to, taką postawę można wiele zmienić w życiu tego właśnie człowieka. Kiedy jesteś lojalny wobec pastora, kiedy nawet otrzymujesz reprymendę od niego, wtedy myślę, że najbardziej sprawdza się też lojalność wobec niego. Biblia powiada, że mądry człowiek przyjmuje karcenie, głupi gardzi karceniem. Zatem jeśli chcesz służyć, musisz nauczyć się być lojalny wobec drugiego człowieka. Jozue był człowiekiem, który służył Mojżeszowi i Bóg tego człowieka postawił. Tu wiecie, to było bardzo ważne zadanie. Kto wejdzie na miejsce Mojżesza? To nie było takie proste. Ale Bóg wiedział od samego początku, to jest człowiek, w którym jest inny duch. To nie był duch narzekania, widzenia wszystkiego w czarnych kolorach. Wiecie, to był duch, który widział, miał wizję. On wiedział, że Bóg wprowadzi do ziemi obiecanej. Takich ludzi Bóg szuka, dobrego i pozytywnego nastawienia. Wiecie, i Biblia mówi, że człowiek, który ma dobre nastawienie, wesołe nastawienie, lepiej przechodzi różne trudności i kłopoty. Zatem najlepiej, jeśli tacy ludzie usługują innym, czy to będą obozy, konferencje, bo ja też zajmowałem się organizowaniem różnych konferencji. Powiem tak, sprawy organizacyjne, sprawy związane z logistyką, bo też często, jeśli jestem kierownikiem, to głównie za te sprawy też jestem odpowiedzialny. Na przykład na kongresie ja jestem odpowiedzialny, wielu z Was wie, za logistykę, czyli ułożeniem wszystkich ludzi w łóżkach, w pokojach. Co roku kongres powiększa nam się, ponad 1000 osób było znowu w tym roku na kongresie. To trzeba, wymaga to naprawdę wiele pracy. I już powiedziałem szanownemu mojemu bratu, z którym współpracuję, że czas najwyższy na zmiany. Dlatego, że wierzę, że Bóg powołuje mnie też do rzeczy, chcę, myślę też o swoim rozwoju, potrzebuję i myślę, że czas na to, żeby nowi ludzie mogli zająć nasze szeregi. Powiem 12 lat, powiem jak to jeszcze dalej było. Otóż kiedy zacząłem organizować obozy, Włodek Grudnicki zorganizował swój obóz w 1989 roku. To był ostatni obóz ogólnopolski organizowany przez Włodzimierza Rudnickiego w Zalesiu koło Warszawy. I potem było pytanie, kto przejmie pałeczkę, żeby organizować obozy ogólnopolskie. I tak się złożyło, że na tym obozie poznałem Marka Kozłowskiego, z którym żeśmy się zaprzyjaźnili. I zaczęliśmy w następnym roku, już obydwaj zorganizowaliśmy obóz ogólnopolski w Żelaźnie. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o Żelaźnie, ale to jak młodzież jeździła, to już było w takim dobrym stanie. Byłem pierwszą osobą w Żelaźnie, ponieważ to zbór w Gliwicach otrzymał na wieczyste użytkowanie. Byłem pierwszą osobą z jeszcze jednym bratem, która została wysłana do tego, aby doprowadzić to miejsce do jakiegoś stanu używalności. Kiedy kładliśmy się spać, to mówiliśmy do siebie, żegnaj, jeśli Bóg pozwoli, to się jutro zobaczymy. Wiecie dlaczego? Bo nie było drzwi ani okien. Doprowadzaliśmy wodę, słuchajcie, warunki, tak jakby druga wojna się tam skończyła dopiero. A żeby było ciekawie, nie wiem, w całej tej miejscowości, w Żelaźnie, to miejsce, które to był taki dworek, nazywano pałacykiem. I wszyscy mówią, że to jest pałac. Wiecie, do pałacu to w ogóle nie jest podobne, ale pałac i pałac. I gdzieś w Polskę poszła informacja, że obóz odbędzie się w pałacu. Więc na jakimś zjeździe młodzieżowym byłem i słyszę, jak ludzie mówią, słuchaj, w Żelaźnie będziemy mieszkać w pałacu. Więc z przerażeniem nic nie mówiłem, nie chciałem nawet tego prostować. Ale chcę Wam powiedzieć, tam odbywały się, ja wspominam to jako jedne z najlepszych obozów. Pierwszy obóz odbył się bez, nie było wody bieżącej, woda bieżąca to była w wężu. Był wąż i zimna woda była, nie było ciepłej wody. Słuchajcie, młodzież przyjechała, pamiętam jak chłopaki się myli, dziewczyny miały takie wydzielone pomieszczenia, ale z chłopakami była sprawa prostsza, w samych spodenkach stawali w szeregu i na komendę oczywiście robiliśmy z tego zabawę. Wieczorna toaleta polega na tym, że wszyscy stawali w szeregu, najpierw wężykiem wszyscy zostali oblani, potem na komendę wszyscy się ładnie napuszczali mydełkiem i znowu na komendę wszyscy byli myci. Tak wyglądało mycie na pierwszym obozie. Wiecie, to było niesamowite. Ja robiłem tam łazienki, bo oczywiście byłem od wszystkiego, więc później już co roku było lepiej. Ale pamiętam, kiedy ludzie, bo mieliśmy taką zasadę, żeby po każdym obozie ludzie mogli opisać, jak im się podobało, co by zmienili i tak dalej. Wiecie, i świadectwa tych ludzi były dla nas niesamowite, a najbardziej śmialiśmy się z pierwszego wrażenia. Każdy na początku opisał pierwsze wrażenie. I ja nie zapomnę jednej tylko sytuacji, kiedy taki młody człowiek, taki przy sobie, zajechał taksówką na podwórko. Wychodzi najpierw piękna walizka, a potem on. Słuchaj, stoi i my tak patrzymy za oknem i ty zobacz, co się dzieje. On zaraz wsiądzie do taksówki, a on tak stoi i tak się rozgląda. Czytałem jego świadectwo i opisuje tak. Kiedy przyjechałem do, pałacyku i wysiadłem na podwórzu, kiedy zacząłem rozglądać się, byłem pewien, że wczoraj skończyła się tutaj II wojna światowa. I gdyby nie to, że taryfiarz wyjechał, ja bym szybko stamtąd uciekł. Ale potem powiada, ale to, co przeżyłem na tym obozie, to zmieniło całkowicie moje życie. Wiecie, warunki były spartańskie, ale atmosfera, uważam, że to jest najważniejsza sprawa. Duchowy element każdego obozu jest, myślę, tą najważniejszą częścią, bo wtedy już się nie liczą żadne warunki. Nawet powiem tak, ludzie bardzo dobrze wspominają potem takie właśnie spartańskie warunki. Zatem ważne jest, żeby mieć ludzi, z którymi się dobrze rozumiesz. To też dotyczy pracy pastora w zborze, w zespole. Ta praca w zespole musi być taka. Nie bierz ludzi, którzy będą ciągle patrzeć na ciebie spod byka, bo będzie ciężko. No, sam fakt, że on przychodzi na spotkanie i chcesz coś zrobić, a on ci będzie stawał okoniem. Szkoda twojej nerwów, szkoda twojej pracy. Bierz ludzi, którzy są chętni i gotowi do służby. To nie oznacza, że będziesz idealny i nie będziesz popełniał błędów. Będziemy je popełniać. Ale jeśli chcemy coś osiągnąć w naszym życiu, to musimy popełniać błędy, bo na błędach możemy się najlepiej nauczyć. Zatem, kiedy ja organizowałem obozy, zaczęliśmy robić ogólnopolskie. Potem pewnego dnia przyszedł do nas brat naczelny, Michał Chojdzik, mówi, bracia, jest taka wizja, mam taką wizję. Chciałbym, żeby młodzież spotykała się na takim, powiedzmy, ogólnopolskim, ale to w takiej dużej ilości, żeby przychodzić na jakieś miejsce i tam, może jakiś namiot. I tak myśleliśmy, mamy namiot, jest namiot, to może byście jakoś to tak zorganizowali. Nie ma w kościele nikogo, kto by się podjął takiej pracy. Może byście spróbowali. A my młodzi, energiczni, no czemu nie? Wiecie, my byliśmy pełni zapału i powiem tak, nie byliśmy tacy, no tak, trzeba to przemyśleć, zastanowić się. My byliśmy gotowi. Trzeba zrobić, oczywiście, jak my to zrobimy, to jeszcze, wiecie, potem zadawaliśmy te pytania. A na początku mówię, tak, jakoś spróbujemy, a potem, co my z tym zrobimy, jak to będzie. Pierwszy zlot młodzieży odbył się w Mrągowie. 500 osób było na tym. Słuchajcie, to było niesamowite. Jak ja przyjechałem tam, przyjechałem pociągiem i Marek mówi do mnie, Kozłowski, tak, Marek, chodź, musisz koniecznie coś zobaczyć. Ponieważ zlot polegał na tym, że próbowaliśmy współpracować ze zborem w danej miejscowości, a w Mrągowie był zbór, który dopiero co powstał. Więc oni byli też tacy chętni, ale nie wszystko jeszcze umieli zrobić. No i widać to było. Pole namiotowe to taka wielka łąka. Kredy tam, wiecie, zrobiły swoją robotę, ale najciekawszą rzeczą to była ubikacja. Byliśmy zapewnieni, że będzie zaplecze sanitarne. Więc rozumiemy zaplecze sanitarne, że będą ubikacje i tak dalej. No i była rzeczywiście ubikacja. Jedna w szczerutkim polu stała sobie taka nietypowych rozmiarów, bo kiedy chłopak chciał się załatwić, musiał stawać na palcach, bo inaczej drzwi by się nie domknęły, bo od deski do drzwi było bardzo mało miejsca. Jeśli dziewczyna chciała się załatwić, musiała być kratka oczywiście wyrzucona i nogi mogła włożyć w kratkę sobie, bo wtedy można było załatwić się. W związku z tym, że ten kibelek tylko był jeden i taka kolejka, mówi Marek, musisz to koniecznie zobaczyć, z 30 czy 40 osób stało w kolejce do tej jednej ubikacji. Ja z przerażeniem, jak to zobaczyłem, wiecie, dzisiaj się z tego śmiejemy i ci, którzy byli na pierwszym kongresie, śmieją się z tego, ale muszę wam powiedzieć, to dla nas było przerażenie, bo zauważyliśmy, że po niedługim czasie ten kibelek zaczął się przechylać, a to właśnie z tego powodu, że chłopak, który chciał się zatrzymać, musiał się trzymać tylnych drzwi, żeby załatwić swoją potrzebę. Wiecie, to było śmieszne, ale byliśmy przerażeni. Jednak to był bardzo dobry zlot młodzieży. Uczyliśmy się oczywiście. Potem w zbiegu nasza kadra się powiększała. Czesław doszedł do tej grupy. Ludzie, z którymi my się dobrze znaliśmy. Wiecie, tworzyliśmy fajny zespół i każdy wiedział, co ma do roboty. To jest bardzo ważne, żeby każdy wiedział, co ma do roboty, i takich ludzi warto mieć. Wiecie, to jest tak. Ostatnio oglądałem, przyznam wam się, taki film 300. Kto z was oglądał? Ja oglądałem taki, ktoś mi mówi: Marek, zobacz koniecznie ten film. Jest to film o wojownikach spartańskich. 300 wojowników dowiedziało się, znaczy nie, lud Sparty dowiedział się, że Artaxerxes próbuje zaatakować i zdobyć całą Spartę. I wyobraźcie sobie, że wszyscy byli przerażeni. Nie ma szans, żeby ktokolwiek się im oparł. I król Sparty wziął sobie 300 wojowników, tylko 300, i znaleźli miejsce, taki przesmyk, i mówili: my tu staniemy. I kiedy poszli, lud Sparty nie był za bardzo zachwycony, bo mówi, że jeszcze rozcieczycie tych ludzi, oni nas zniszczą, zabiją, lepiej poddajmy się. Mówi: nie poddamy się. I wyobraźcie sobie, i to mi najbardziej w głowie gdzieś tam się zapamiętałem, mianowicie to, że kiedy on szedł z tą swoją armią 300, tylko 300 wojowników, spotkał ludzi z innego plemienia, którzy byli oczywiście, też mieli mnóstwo ludzi z sobą, i mówi: słuchaj, popatrz, ile ja mam ludzi. Mówi: ale kogo ty masz? Ja mam 300 wojowników, a twoi ludzie to kto to są? Kim jesteś? Pyta się. Ja jestem rolnikiem, ja jestem hodowcą. Mówi: to są ludzie? Ja wolę mieć 300 wojowników niż 10 tysięcy ludzi, którzy mi uciekną przy pierwszej próbie. Wiecie, drodzy bracia, my potrzebujemy ludzi, którzy będą gotowi i będą wprawieni. Wiecie, tych 300 ludzi, gdyby nie zdrada, powstrzymaliby. Nie było szans, żeby przejść przez ten przesmyk. Stanęli jeden przy drugim i wiecie, każdy wiedział, co ma robić. To jest niesamowite. Praca w zespole to jest praca ludzi, którzy po pierwsze rozumieją, o co chodzi, po drugie wiedzą, jaki jest cel, wiedzą, po co i do czego zostali powołani. Dlatego kiedy szukamy ludzi, to szukamy ludzi, którzy byliby chętni. Kiedy ja organizuję obozy dla młodzieży, szukam sobie ludzi, którzy, a pomaga mi przy tym wasza pastorowa, czasami korzystam z jej pomocy, dzwonię do niej, czy ma kogoś. Wiecie, i mi tak podsyła czasami kogoś, tutaj już miałem Andrzeja, miałem również Renatkę. Wiecie, dzięki temu możemy poznać, tak, możemy poznawać ludzi, których próbujemy, testujemy. Andrzej, byłeś testowany, teraz się o tym dowiesz. Byłeś testowany. Ja patrzę, kto mógłby ewentualnie w niedalekiej przyszłości przejąć taki obóz. I wtedy mogę zobaczyć, czy ta osoba nadaje się do tego, żeby być pomocnikiem, czy być tym, który będzie prowadził. Zatem, kochani, Bóg powołał nas do bardzo różnych zadań. Ważne jest, żebyśmy odkryli, do czego jesteśmy powołani. A możemy to odkryć poprzez służbę. Ta służba zaczyna się w twoim macierzystym zborze. Jeśli na jednym obozie mówiłem do młodzieży: jedźcie do zboru i powiedzcie do pastora: pastorze, chcę, żebyś mi dał służbę. Cokolwiek w tym zborze jest do zrobienia, ja się na to godzę, chcę. Nie wiem, czy młodzież z Terespola to zrobiła. Teraz pastor będzie mógł... Młodzież miała przyjść do pastora i powiedzieć: pastorze, chcę służyć w tym zborze, daj mi jakąś służbę. W każdym razie to już zostawiam tutaj młodzieży, ale taka jest prawda. Jeśli chcesz służyć, musisz zacząć służyć od drobnych rzeczy. Jeśli w tym będziesz wierny i jeszcze będziesz z tego powodu szczęśliwy, to Bóg mówi tak: a ja ci dam więcej. I tu nie chodzi o większe zaszczyty, chodzi zawsze o większą odpowiedzialność. Kiedy prowadziliśmy zloty młodzieżowe, po jakimś czasie przychodzi znowu brat Michał i mówi: bracia, znowu mamy wizję. Wiecie, są tacy, którzy mają wizję, i są tacy, którzy wykonują tą wizję. A, jakby tak rodziny całe się mogły zgromadzać, wiecie, to byłoby wspaniałe. No tak, fajne, możemy spróbować, tylko teraz znowu. Ale jak to zrobić? Z rodzinami pod namiotami nie zawsze się da. Trzeba szukać zupełnie innych możliwości. Te warunki już muszą być inne. I udało nam się zrobić jeden kongres. Pierwszy kongres, który odbył się w Rzemieniu, koło Mielca. Miałem okazję, w tym czasie się wyprowadzałem z jednego mieszkania na drugie. Udało się. Słuchajcie, zrobiliśmy kongres, który dobrze się, powiedziałbym, przyjął. I od tego dnia do dnia dzisiejszego, w tym roku będzie 12, mój 12 kongres. Nie opuściłem żadnego kongresu, byłem na każdym kongresie. Pracowałem przez 12 lat na zlotach młodzieży i 12 lat mam, to jakaś chyba biblijna liczba, i 12 lat mam kongresy. Po 12 latach Marek mówi tak: Marek, trzeba rozdzielić kongresy od zlotów. I uważam, że powinieneś pójść, zostać przy kongresach. Ja jeszcze przez chwilę będę trzymał zlot, żeby już zostawić kogoś nowego. Wiecie, ja się nie obraziłem na mojego szanownego brata, że mi kazał zostać. I to też jest pewna bardzo ważna cecha. Ktoś, kto chce przewodzić, to nie może być człowiek obrażalski. Nie może być to człowiek, który z byle jakiego powodu, a nawet poważnego, obrazi się, dlatego że naszym zadaniem jest służenie. I kiedy on mi to powiedział, mówię: w porządku, nie ma sprawy. I zostałem na kongresach. I ja teraz zajmuję się kongresami. Ale prawda jest taka, jeśli chcesz służyć, nie myśl, że od razu zostaniesz kierownikiem obozu. Zapomnij. Najpierw musisz przejść wszystkie te szczeble. Kariery, nazwę to kariery. Tak, ścieżki zawodowej. Ale kochani, tak mówi Biblia. Bądź wierny w małym, a ja ci więcej dam. I jeśli będziesz wierny w małym, będziesz szczęśliwy z tego powodu, i będziesz chętny, żeby znowu coś wziąć, nie patrz na koszty. Wiecie, kiedy patrzysz na koszty, zaczynasz się osadzać w jednym miejscu, zaczynasz myśleć i kalkulować, czy ci się to opłaca. Jeśli jesteś wierny przed Bogiem, oczywiście nie chodzi o to, żebyś brał wszystko, co popadnie, bo się zamęczysz na śmierć, ale jeśli ktoś proponuje ci służbę i wiesz, że możesz ją wykonać, zaufaj Bogu. Pamiętaj, że nie służysz tak naprawdę ludziom, aczkolwiek służysz im, ale ostatecznie służysz Bogu Wszechmogącemu. I tak to Pan Bóg poukładał, że Jemu służąc, służysz tak naprawdę ludziom. Jeśli Boga miłujesz, to musisz kochać również Jego ciało. Nie można kochać Boga i nie kochać ludzi. Nie można mieć społeczność z Bogiem, nie mając społeczności z Jego Kościołem. To się po prostu nie da. Jedno drugie wyklucza. Zatem jeśli chcesz być szefem obozu, to jedna prosta rada. Bądź gotowy, jeśli ktoś ci zaproponuje, słuchaj, może byś pojechał jako pomagier. I muszę wam powiedzieć, to jest przywilej. Potraktuj to jako przywilej. Bo muszę wam powiedzieć, prowadzenie obozu wcale nie jest prostą sprawą. Nie zdajemy sobie sprawy, że to jest ogromna odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie, ja jako kierownik obozu i każda osoba, która prowadzi obóz, naraża swoje życie i swoją wolność, organizując taki obóz. Jeśli coś, nie daj Boże, by się stało, kto jest odpowiedzialny? Nie pomagier. Dlatego mówię, to jest najlepsza służba. Zero odpowiedzialności, a możesz się napracować. A kierownik to musi się napracować, i jeszcze jest w tym bardzo duża odpowiedzialność. Jeśli się coś stanie, biorą kierownika. Kierownik odpowiedzialny jest za wszystko, co się dzieje na obozie. A zatem tam musi być człowiek, który po pierwsze jest odważny i po drugie jest odpowiedzialny. Ostatni obóz, dam wam tylko bardzo prosty przykład. 4 czy 5-krotnie byłem na pogotowiu i drżałem i modliłem się: Panie, żeby coś złego tam się nie pojawiło. Kiedy tutaj kochany nasz przyjaciel Krzysiu ledwo mówił, bo powietrza nie mógł złapać, bo grali w piłkę. No przecież na takim obozie takie rzeczy się dzieją, prawda? I ja, dawaj, jadę z nim na pogotowie, modlę się: Boże, spraw, żeby tam nie było żadnego złamania, żeby nie było nic gorszego. No i dzięki Bogu, że mamy prześwietlenia i inne rzeczy, lekarz mówi: nic tu nie ma, jest potłuczony, trzeba go kręcić i nasmarować. Tośmy go smarowali, potem sam siebie już smarował. Oczywiście za 2 dni ręka Krzysia. Wiecie, to tak jest, mamy różnych ludzi. Mam na obozie zimowym, miałem takiego chłopaka, potem się dowiedziałem, złamał mi rękę. Ale jak mama, na szczęście rodzice już wiedzieli, o co chodzi, mówi: słuchaj, nie przejmuj się, Marek. On gdziekolwiek jedzie, On zawsze coś złamanego przywozi z sobą. I tak jest, słuchajcie, więc... Ale to nie jest takie proste, dlatego że wy dajecie swoje dzieci komuś, tak, komuś. I wiecie, jeśli by się coś, nie daj złego, stało, a muszę wam powiedzieć, była taka sytuacja bardzo tragiczna i smutna. Otóż zanim prowadziłem obóz w Żelaźnie, pewien brat z Lesza, ze zboru, on pracował jako instruktor w szkole zawodowej. On był hydraulikiem i uczył młodych chłopaków zawodu, ponieważ był osobą niepełnosprawną. Jedną rękę miał, część ręki nie miał, więc miał sztuczną, więc jedną ręką pracował, ale on uczył, mógł uczyć młodych chłopców. Ponieważ w Żelaźnie tam trzeba było wykonać pewne roboty hydrauliczne, wziął sobie dwóch chłopców do pomocy, tak po prostu, żeby mu pomogli. Wiecie, i ci chłopcy poszli się kąpać nad jezioro, bo tam w Żelaźnie, jak wiecie, jest jezioro. I jeden z nich wskoczył do wody i już nie wypłynął. Ja w tym dniu jechałem do Żelazna i dowiedziałem się o tym. Kiedy przyjechałem, to ci chłopcy już byli wyłowieni, ponieważ jacyś nurkowie, jakiś rybak, bo nurkowie mieli dopiero za dwa dni przyjechać, jakiś rybak z innej wioski już tam jednego topielca wyłowił, więc on taki miał specjalny sprzęt i wyłowili tego chłopaka. Kiedy przyjechałem i stanąłem na brzegu jeziora, leżał przykryty prześcieradłem. Wiecie, co za tragedia? Ile nieprzyjemności miał ten człowiek, bo wziął niepełnoletnich chłopców. I to musimy wiedzieć. Moja żona jechała z młodzieżą z Przemyśla na obóz do Świnoujścia. Jeden chłopak z tego obozu już nigdy nie wrócił. Utopił się w morzu. To są tragedie, wiecie... Nie zdajemy sobie do końca sprawy. Ja wiem, że jesteśmy dzisiaj narodem, który wszystkiego oczekuje i żąda, ale chciałbym, żebyście przynajmniej sobie wyobrazili, jaką odpowiedzialność mają ludzie, którzy podejmują się takiego dzieła. Jedno, co jest najważniejsze, my z tego tytułu nie bierzemy żadnych pieniędzy. Kiedy organizujemy zloty, kongresy, nam tylko zwracają koszty, żebyśmy nie dopłacali do tego, ale my nie zarabiamy, to jest nasza służba. To jest mój urlop. Ja tak naprawdę mój urlop to jest 3 dni, 4 dni, kiedy ja mogę z moją rodziną wyjechać w miejsce w Bieszczady. Mamy takie jedno miejsce, piękne miejsce i tam z całą rodziną moją, mojej żony, taki wyjazd w bardzo kameralnym gronie, 20-30 osób. Wyjeżdżamy i nic nie robimy. I ja wtedy odpoczywam. Wiecie dlaczego? Bo ja za nic nie jestem odpowiedzialny. No, poza moją rodziną. A tak nie muszę niczego organizować. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że ktoś, kto organizuje obozy, my w Kościele nie pobieramy z tego tytułu żadnych pieniędzy. Nie zarabiamy na obozach. A odpowiedzialność, jaką ponosimy, jest niewspółmierna do tego, jaki koszt trzeba ponieść. Zatem uważam, że powinniśmy jako Kościół modlić się o ludzi, żeby Bóg powołał nowych ludzi, ludzi, którzy są odważni i ludzi, którzy są chętni do służby. Bo jeśli nie daj Boże się coś stanie, też będzie potrzeba, żeby tych ludzi wspierać, nie tylko żeby ich ocenić, osądzić, bo łatwo jest oceniać tych, którzy pracują, bo ci, którzy nie pracują, to nie popełniają błędów. Oni po prostu grzeszą tylko dlatego, że mogliby coś dobrego zrobić, a nie robią. Dlatego myślę, że ta zasada, jeśli potrafisz coś dobrego robić, a nie robisz, grzeszysz. I to dotyczy zboru, rodziny, każdego miejsca. Zatem jeśli chcesz pracować przy obozach, jest na to sposób. Zastanawiałem się nawet nad tym, taki pomysł w głowie mam, czy by nie stworzyć i być może, Basiu, można byłoby to gdzieś pchnąć dalej, żeby nie stworzyć bazy wolontariuszy w Kościele, którzy mogliby być chętni, a wiem, że wiele takich osób jest, tylko nie wie, jak mogłyby być wykorzystane, ale stworzyć w Kościele bazę ludzi, którzy mogliby pisać, mówi, jestem chętny do wykorzystania mnie na obozie, konferencji i proszę kontakt i tak dalej, i tak dalej. Wtedy moglibyśmy mieć do wyboru kogoś, kto mógłby rzeczywiście być powołany przez Boga i Bóg by miał człowieka, który mógłby potem zająć miejsce tych nas, bo my tak naprawdę mamy też pewne ograniczenia i wiecznie służby prowadzić takiej nie będę. Ale uważam, że dopóki jeszcze nie ma nikogo, chcę wam powiedzieć, nikt nie chce się zająć obozem dla nastolatków, bo uważają, że to są bardzo ciężkie obozy. I to jest prawda. Bo trzeba z nimi się wygłupiać, czasami trzeba ich pogonić. Prawda? Ale taka jest prawda, ale oni nawet nie wiedzą, że ja każdego dnia drżę. A kiedy kończy się obóz, to ja, Boże, coś ze mnie schodzi, kiedy wiem, że już ostatni uczestnik obozu wyjechał. I ci, którzy robili obozy, to wiedzą, o czym mówię w tym momencie. Ale wiecie, to jest to, do czego jesteśmy powołani. Ja to po prostu lubię. To jest tak jak z pracą w zborze. Ja jestem powołany i wierzę w Boże powołanie. I myślę, że to jest rzecz chyba najważniejsza, od której trzeba byłoby zacząć. Jeśli Bóg powołuje kogoś do służby, to to jest najlepszy człowiek, bo Bóg zna jego możliwości i jego ograniczenia. I uważam, że jeśli na twoim życiu jest powołanie, to tym bardziej przez służbę, ochotną służbę w Kościele, możesz bardzo, bardzo szybko zobaczyć swoje powołanie i możesz bardzo szybko się rozwijać w swoim powołaniu. Bóg, jeśli nad czyimś życiem ma powołanie, konkretne powołanie, to On da ci o tym znać. Czasami mówię, to wychodzi poprzez pracę i służbę w twoim macierzystym zborze. Od tego się zaczyna. Ja tak zaczynałem i znam ludzi, moich przyjaciół w służbie, którzy dokładnie tak samo zaczynali. Więc jeśli chcecie wypłynąć na szerokie wody ogólnopolskiej służby, zacznijcie w takiej bardzo, w takiej sadzawce, można powiedzieć, w swojej sadzawce, w Stelespolu. Bądźcie wierni, bądźcie aktywni, a wierzę, że pewnego dnia Bóg zwróci czyjąś uwagę na twoje życie, twoją służbę. Pamiętaj, pracujesz przed Bogiem. I mogę ci powiedzieć, pastor może zapomnieć o tobie, ale Bóg nigdy nie zapomni. On nie zapomni, on wie, że ty tam służysz, pracujesz. I on we właściwym czasie zwróci uwagę, czy to pastora, czy kogoś ze starszych. Naprawdę, ważne jest tylko, żebyś chciał. Nic więcej. Jeśli jesteś ochotny, kochani, wystarczy, że Bóg mówi, dajcie mi człowieka, a ja już wykorzystam. Kogo poślę i kto tam pójdzie. To jest to. Jeśli jesteś gotowy, to Bóg znajdzie miejsce i będzie rozwijał twoją służbę. Zatem zanim zostaniesz już kierownikiem obozu, zanim przyjmiesz odpowiedzialność za darmo, bardzo wielką odpowiedzialność, to zastanów się, czy chcesz służyć Bogu i ponosić taką odpowiedzialność. A chcę ci powiedzieć jedno, w niebie czeka na ciebie wielka nagroda. Tu możesz być niewynagrodzony. Może nawet coś się nie podziękować za to. Aczkolwiek nasz brat okręgowy wiernie zawsze jeździ na koniec ze swoją torbą. Wiecie, ma taką siatkę. Ukraińcy, jak przyjeżdżają do Polski, takie siatki włożą. Wiecie, taka duża siatka i wyciąga różne rzeczy. Młotki, nie młotki, śrubokręty i dziękuję nam za służbę. To jest bardzo miłe. Ale oczywiście on też zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponosimy. Dlatego ja cieszyłbym się, gdyby stworzono taką bazę ludzi, którzy są chętni do służby. Łatwiej było można tych ludzi wykorzystać i można byłoby z tych ludzi, może tam właśnie znajdą się ludzie, którzy będą potencjalnymi kierownikami, a może i pastorami, bo od tego się zaczyna. Jeśli pragniesz, to dla ciebie jest szeroko otwarte drzwi do służby w Kościele. Jeśli pragniesz, nie myśl i nie oczekuj, że pastor będzie za tobą chodził, szukał cię, wyciągał cię, a ty będziesz się za wszelką cenę chował. On mówi, chodź do tej służby, no musisz to zrobić, wiecie. Żeby to nie było tak, jak z pewnym człowiekiem. Rano mama budzi swojego syna, mówi, kochany synu, czas najwyższy, trzeba iść na nabożeństwo. Ale mamo, ja nie mam ochoty, ja dzisiaj nie chcę iść na nabożeństwo. Ale kochany, dzisiaj jest niedziela, trzeba pójść, są ludzie w kościele, no. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. Mamo, ale ja tych ludzi w ogóle nie lubię. Ja już ich mam dosyć serdecznie. Po co ja mam być? Nie zapominaj, kochany synu, że jesteś pastorem w tym zborze. Czasami tak jest, że mamy dosyć, ale chcę wam powiedzieć, bądź wierny. I służba wierna to jest służba, gdzie czasami musisz zacisnąć zęby i służyć. Wiecie, czasami się nie chce, ale trzeba. Bo ludzie nie wiedzą, jak ty się czujesz. A ty musisz stanąć i ciągle być aktywny, a ludzie jeszcze chcą widzieć, żebyś był gorliwy. Ja tu podziwiam brata, on zawsze taki gorliwy, woła. Nie? A ja wierzę, że on wielokrotnie jest taki, wiecie, przepuszczony przez podłogę, wycieńczony, bo to jest taka służba. Ale Bóg oczekuje od nas gorliwości. My chcemy patrzeć na ludzi. Ja zawsze podziwiałem mojego pastora, wiedząc, jakie on miał problemy. On przychodził do biura, halleluja, Bóg jest wielki i tak dalej. Boże... Ale ja się tego uczyłem od Niego. A zatem, jeśli pragniesz, myślę, że nikt przed Tobą nie zamknie drzwi. Bóg szuka dzisiaj ochotników, a nie najemników. Najemnik tak naprawdę może wykonać wiele szkody w Królestwie Bożym. Lepiej najemników w ogóle nie ruszać. Zostawcie najemników. Szukajcie ochotników. I Ty dzisiaj, tak jak Biblia mówi, wiara, jak wiemy w praktycznym działaniu, wymaga od nas podjęcia decyzji. Drogi bracie, droga siostro, możesz podjąć decyzję, kim będziesz. Możesz być ochotnikiem albo najemnikiem. Ale jeśli chcesz doświadczać Bożej miłości, łaski i widzieć cuda wynikające z wiary, to jest tylko zagwarantowane dla ochotników, tych, którzy pragną. I tyle. Jeśli to Wam wystarczy, myślę, że powinno już, bo już jest późno, więc życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Dziękuję, że wysłuchaliście. Niech to słowo, ja wiem, że to niewiele takich szczegółów, bo to myślę, że to nie trzeba, żeby mówić, ile trzeba, jakie trzeba kalkulacje zrobić na obozie, bo to są rzeczy, których można uczyć człowieka, który już jest na obozie, rozumie specyfikę obozu, jest, widzi to. Więc myślę, że ktoś, kto tego nie wie, no to wiadomo, jeśli masz finanse w domu, to wiesz, trzeba tak nimi kierować, żeby nie zabrakło i żeby jeszcze zostało. I tak samo my kierujemy się taką zasadą na obozie, żeby było dobrze i żeby zostało. Czasami Pan Bóg pomnaża i chwała Bogu za to, ale powiem tak, w całej mojej służbie jeszcze nigdy mi nie zabrakło pieniędzy na obozie, a wiem, że w niektórych przypadkach tak było. Ja dziękuję Bogu, bo to jest Jego łaska. Modlę się o mądrość, modlę się o to, żeby Bóg prowadził i wierzę, że Bóg też będzie dawał nowych ludzi, a więc może Ty jesteś potencjalnym kiedyś kierownikiem albo w najbliższym przyszłości kierownikiem obozu. Niech tak Bóg da. Jeśli jesteś ochotnikiem, to zapewne Bóg znajdzie dla Ciebie miejsce odpowiednie w Jego służbie w Królestwie. Amen.